Dziękuję bardzo. Kochani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Dwa tematy, które dzisiaj już wysłuchaliśmy, po części zawierają myśli, które także ja chciałbym poruszyć w tym temacie, wierząc, że będzie on dla nas błogosławieństwem i przypomnieniem pewnych myśli, które myślę bardzo dobrze znamy. Słyszymy w ostatnim czasie, szczególnie mówię o Polsce, nie będę wymieniał innych rzeczy, zjawisk, które mają miejsce w innych częściach świata, dużo o epidemii, koronawirusie, o strajkach w sprawie aborcji. Słyszymy o walkach różnych środowisk LGBT, walczących o pewne prawa, swobody. Słyszymy o objawianiu pedofilii, homoseksualizmu w gronie Kościoła katolickiego. Dostrzegamy coraz większy strach ludzi, dostrzegamy ich niepewność, szczególnie w związku z tym, co nadejdzie jutro, co się stanie jutro z nami, z tym światem, z tym wszystkim. Słyszymy informacje o przeciążonej służbie zdrowia, uniemożliwiającej uzyskanie szybkiej pomocy. Słyszymy o agresji policji przeciwko ludziom, o używaniu wojska przeciwko ludzi, o ustanawianiu prawa, które tak naprawdę nie ma podstaw prawa. Słyszymy o zagrożeniu utraty pracy, zdrowia, a może i nawet życia w wielu sytuacjach, w wielu przypadkach. To wszystko dzisiaj jest realne. To wszystko stało się realnym. Przed tym wszystkim ludzie dzisiaj drżą. Nie tylko w Polsce, ale myślę, że w większości rejonów świata po tym, co widzimy, po tym, co słyszymy. Słyszymy coraz większy lament, płacz, narzekanie, gotowość do walki o swoje prawa. Ten krótki wstęp, drodzy braterstwo, to nie było najnowsze wydanie serwisu informacyjnego w telewizji. Bo to wszystko słyszymy w ostatnim czasie. To wszystko, te wszystkie informacje do nas docierają. Jednak to nie stanowi już sensacji. To są po prostu fakty. Fundamenty tego świata, na przykładzie tylko tych kilku rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, drżą i są bardzo bliskie zawalenia. Drżą i są bardzo bliskie zawalenia. I to widzimy po wielu wydarzeniach z różnych części świata. W tej rzeczywistości XXI wieku, w jakiej się znaleźliśmy, w tych wszystkich wydarzeniach, jak wygląda, drodzy braterstwo, nasza struktura wiary i naszego charakteru? Czy weszliśmy z ogółem ludzkości do tego wzburzonego morza, które dzisiaj szaleje, burzy się, miota się poprzez różne wiatry, wysokie fale, które uderzają o skały, o brzeg? Czy próbujemy być aktywni na polu tych wszystkich protestów, na polu tych wszystkich spraw politycznych, które wokół nas, które nas otaczają? Czy odczuwamy ten sam strach, tą niepewność, a może w mniejszym lub większym stopniu, co zdecydowana większość społeczeństwa Ziemi? Mamy takie odczucia strachu i lęku przed tym, co jest, albo przed tym, co ma nadejść w dniu jutrzejszym, czego nie wiemy. Nie wiemy, co nastąpi, co nadejdzie, jakie wydarzenia Pan dopuści, aby miały miejsce na tej ziemi. Mam nadzieję, że te rozważania pomogą nam na zbadanie nie samego świata, nie tego, co się dzieje głównie na świecie, ale naszej indywidualnej postawy przed Panem, jaką jest nasza struktura wiary i charakteru właśnie w obecnym czasie. Jakie jest nasze zrozumienie i podejście do tych wszystkich spraw. A w kontekście tego ocenimy, każdy z nas indywidualnie oceni, jaka jest moja wiara i moja wierność, szczególnie w tym czasie ucisku, w jakim przyszło nam żyć. Cieszymy się, widząc te wszystkie rzeczy i obserwując. Stąd temat naszej lekcji to budowanie na Chrystusie jako opoce. Budowanie na Chrystusie jako opoce. Za podstawę do naszych rozważań przyjmiemy przypowieść naszego drogiego Zbawiciela zapisaną w Ewangelii Świętego Mateusza, 7 rozdział, wersety 24 do 27. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 24 i do 27. Cóż takiego napisał nasz drogi Zbawiciel w tej przypowieści? Każdego więc, kto słucha tych słów, tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. Takie oto słowa podał nasz drogi Zbawiciel. Zachęcam, abyśmy wspólnie przez te kilka chwil, które jest przed nami, rozważyli właśnie słowa naszego Zbawiciela, tą przypowieść, co takiego nasz drogi Zbawiciel miał na myśli, mówiąc i podając tą przypowieść. Mamy dwie przypowieści, jedną o poce, o skale, drugą o piasku, jedną o mądrym budowniczym, a drugą o głupim budowniczym. Zwróćmy na kilka aspektów, które występują w tej przypowieści, a rozważymy, w jaki sposób następowało budowanie tych domów i przez kogo, oraz w jaki sposób nastąpiło próbowanie tych domów i przez jakie czynniki, tak jak odczytaliśmy właśnie przed chwilą w tych słowach. A więc w tej przypowieści mądry mąż, jeszcze tylko dodam, że przypowieść ta ma kilka znaczeń, ale ograniczymy się głównie do jednej, ponieważ nie chcąc za dużo myśli tutaj poruszać pobocznych, ograniczymy się do jednej rzeczy, jednej interpretacji. Mądry mąż tej przypowieści to ten, który słucha słów Zbawiciela. To ten, który słucha słów Pana Jezusa, tak jak czytaliśmy. Ten mądry mąż przedstawia jednostki z malutkiego statka. Nowe stworzenia, te, które stały się zwycięzcami, więcej niż zwycięzcami. Ci, którzy stali się, znaleźli się w gronie małego statka. Głupi mąż z tej przypowieści, czyli ten, który nie słuchał słów Zbawiciela, nie słuchał słów Pana Jezusa, to reprezentuje utracjuszy koron. Także nowe stworzenia, ale ci, którzy nie znaleźli się wśród najwierniejszych. Tych, którzy w swoim poświęceniu, w swoim życiu uchybili na pewnym etapie swojego życia, mniej lub bardziej poszli za cielesnością, mniej lub bardziej poszli za swoimi myślami, swoimi teoriami, nie spoglądając na naszego Pana, ponieważ tak jak czytaliśmy, ten głupi mąż nie słuchał słów Pana Jezusa. Domy, które ci dwaj budowniczowie, zarówno ten mądry, jak i ten głupi budowali, reprezentują właśnie strukturę wiary i strukturę charakteru poszczególnych jednostek spośród tych nowych stworzeń. Ich strukturę wiary i strukturę charakteru, którą mieli budować w swoim poświęceniu, w swoim poświęconym życiu od chwili swojego poświęcenia. W biblijnym i potocznym znaczeniu występuje tutaj czasownik słuchać i on oznacza trzy rzeczy. Słyszeć literalnym uchem, rozumieć słowa, które się słyszy i znaczy być posłusznym. Ja teraz nie będę udowadniał, dlaczego, natomiast w tej przypowieści to słowo słyszeć, słuchać, ponieważ ci ten mądry i ten głupi budowniczy jest napisane, że słuchali lub nie słuchali, słyszeli lub nie słyszeli słów Pana. A więc tutaj to słowo słyszeć występuje w znaczeniu rozumienia, zrozumienia. A więc aby móc wznosić budowlę naszej wiary i budowlę naszego charakteru, trzeba zrozumieć słowa naszego Pana. Trzeba zrozumieć słowa naszego Pana. Tak jak powiedziałem, ci budowniczowie wskazują i w nich są pokazane dwie klasy nowych stworzeń, klasa małego statka i wielkiej kompanii, natomiast lekcje, ich postępowanie, ich zachowanie jest bardzo dobrą lekcją także i dla poświęconych w dzisiejszym czasie, a szczególnie w czasie ucisku, w jakim dzisiaj żyjemy, ponieważ pokazanie, przeanalizowanie tego może być pomocne dla nas w naszym postępowaniu w tym czasie. W przypowieści występują dwa rodzaje gruntu, na którym ci budowniczowie budowali, a więc ci poświęceni budowali. Jedni budowali na opoce i opoka przedstawia tutaj, reprezentuje Chrystusa. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, werset 11, 1 list do Koryntian, trzeci rozdział, werset 11. Apostoł Paweł mówi tak: nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. Nikt nie może położyć innego fundamentu, jak właśnie fundamentu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tym fundamentem. Jezus Chrystus jest tą opoką. Ale tak samo widzimy drugi rodzaj gruntu, na którym ci budowniczowie budowali, czyli piasek. I tak jak czytaliśmy w tym wersecie, w pierwszym liście do Koryntian 3,11, tym gruntem, tym piaskiem także jest Chrystus Jezus. Tym gruntem także jest Chrystus. A więc zarówno w opoce, jak i w piasku jest pokazany Chrystus. W związku z tym, jaka jest różnica między jednym gruntem a drugim? Jeżeli chodzi o opokę, to w opoce są, czy ci, którzy budowali na tej opoce, są pokazani ci wierni właśnie z małego statka, którzy w czasie próby, jaką przechodzili, dla nich Chrystus stał się ostoją, dla nich Chrystus stał się podporą, dla nich Chrystus stał się pomocnikiem, ale także i wzmocnieniem w tych doświadczeniach, w tych próbach, także w czasie budowania w ich poświęconym życiu. I o nich apostoł Paweł mówi w liście do Żydów w 13 rozdziale, w wersecie 5 i 6. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 13 rozdziale, w wersecie 5 i 6. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię opuszczę. Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. O nich właśnie tutaj jest powiedziane. O tych, którzy budowali na opoce. O tych wiernych z małego statka. O tych, dla których Chrystus stał się pomocnikiem, stał się ostoją, stał się podporą w tych trudnych czasach. Natomiast ci, którzy budowali na piasku, powiedzieliśmy, że w tym gruncie, w piasku też jest przedstawiony Chrystus. Ale ci, którzy budowali na piasku, to ci, którzy stali się częściowo niewiernymi. Ci, dla których Pan Jezus w czasie ich próby, w czasie tych trudnych doświadczeń nie jest ostoją, nie jest podporą. W czasie tych doświadczeń Pan opuszcza ich i pozostawia ich własnemu losowi. A dlaczego? No, powiemy o tym jeszcze w naszych następnych myślach. O tych mówi m.in. Księga Juda, list Judy, 23 werset. List Judy, 23 werset. Czytajmy list Judy, 23 werset. Innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało. Szata, która została skalana przez ciało. Bardziej ta klasa wielkiej kompanii poszła za ciałem, skalali się, ponieważ swoje kroki skierowali za ciałem i pożądliwościami ciała. Te dwa rodzaje gruntu nie wskazują na charakter naszego Pana, lecz wskazują na Jego postawę, na Jego działanie w stosunku do obu tych klas, różniące się, odmienne, ponieważ przy jednych stoi, jest dla jednych podporą, a innych, tych drugich, którzy budują na piasku, opuszcza w czasie tych trudnych doświadczeń, pozostawia ich samych sobie. Wskazuje tutaj na różnicę właśnie w działaniu w stosunku do wiernego małego statka i tych, którzy utracili koronę. Lecz zwróćmy szczególną uwagę na tę różnicę, aby móc właśnie sobie odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób Pan postępuje dzisiaj ze mną. Czy ja w swoim poświęceniu buduję strukturę swojej wiary i charakteru na Chrystusie, czy może buduję na Chrystusie jako opoce, czy może buduję na Chrystusie jako na piasku? Czy objawiam cechy mądrego, czy głupiego budowniczego? Czy słucham słów Pana, czy też może ich nie słucham, tak jak to czynił ten niemądry, głupi budowniczy? A więc rozważmy krótko cztery kwestie, które są związane z budowaniem na Chrystusie. Powiedzieliśmy już, że tych dwóch budowniczych różni się tym, że jeden słuchał, a drugi nie słuchał słów naszego Zbawiciela, nie słuchał słów Pana. By lepiej zrozumieć kwestię budowania na Chrystusie jako na opoce i na piasku, rozważymy krótko jeszcze jeden werset. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 30. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 30. Apostoł Paweł mówi tam takie słowa. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Jezus Chrystus dla poświęconych, dla spłodzonych w wieku Ewangelii stał się tymi czterema rzeczami. Mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem. Zgodnie z tym wersetem możemy powiedzieć, że wykonywanie lub niewykonywanie słów Chrystusa polega na właściwym reagowaniu lub też niereagowaniu, tak jak to czyniła niejednokrotnie klasa Wielkiej Kompanii, na słowa Chrystusa. Pod tymi właśnie czterema względami, o których powiedział apostoł Paweł. Jako Chrystusa, który stał się dla nas mądrością od Boga, stał się sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem. Co to oznacza, że Chrystus stał się dla poświęconych tymi czterema rzeczami? Rozważmy krótko te cztery aspekty budowania, fundamenty tego budowania na Chrystusie w kontekście zachowania się klasy małego statka i zachowania się odmiennego, które wykazała klasa Wielkiej Kompanii. Chrystus czyni poświęconych mądrymi. Rozważamy najpierw ten pierwszy element, że Chrystus stał się mądrością od Boga. Chrystus czyni poświęconych mądrymi. W jakim znaczeniu? Jest dla nich On przecież ich nauczycielem. On chce i sprawia, aby oni rozumieli Jego słowo. Nasz Pan rzeczywiście sprawiał i sprawia, że poznajemy i rozumiemy te zarysy boskiego planu, boskiego słowa, których zrozumienie staje się na czasie, prawdą na czasie. Pan Bóg podawał prawdę na czasie dla swojego ludu w odpowiednich okresach czasu. Mają się uczyć tego wszystkiego, co Pan im udziela. Sami nie mogą stawać się nauczycielami, podając nauki, które nie pochodzą od Pana. Ci wierni, poświęceni mają być właściwymi słuchaczami, mają być uczniami, a nie nauczycielami. To szatan chce wtłoczyć w umysły i chrześcijan błąd i w bardzo wielu przypadkach udaje mu się to. Pan takowego błędu nie podaje. Pan podaje tylko prawdę. Dlatego każdy chrześcijanin, słysząc jakąkolwiek naukę, nie może jej przyjmować bezkrytycznie, ale musi sprawdzać ją za każdym razem, każdą z tych nauk, według siedmiu pewników, które Pan dał. Musi sprawdzić, czy dana nauka jest zgodna sama z sobą, z każdym wersetem Biblii, z każdą doktryną Biblii, z charakterem Boga, z okupem, z faktami oraz z celami boskiego planu. Jeżeli każda nauka jest, odpowiada tym pewnikom i przechodzi tą trudną próbę tych siedmiu pewników, należy uznać ją za prawdę pochodzącą od Pana. Jeżeli ta dana nauka nie przechodzi tej próby tych siedmiu pewników, należy ją pozostawić, odstawić jako ta, która nie pochodzi od Pana. Wierni budujący na Chrystusie jako na opoce poddają tej próbie każdą naukę i przyjmują tylko te, które przejdą ją pomyślnie, żadnej innej. Ewangelia Jana 17, rozdział, werset 17, Pan Jezus powiedział: Słowo Twoje, Słowo Boże, Słowo pochodzące od Boga jest prawdą, żadne inne słowo pochodzące od człowieka, od jakiegokolwiek nauczyciela świeckiego, ludzkiego, pochodzące z Jego mądrości, z Jego myśli, nie pochodzi od Boga. Słowo pochodzące od Boga jest prawdą. Wówczas we właściwy sposób i z właściwych materiałów tacy budują strukturę swojej wiary. W ten sposób budują ją na Chrystusie, jako na mądrości, jako na opoce. Jeżeli w taki sposób badają, analizują każdą prawdę pochodzącą, czy też każdą prawdę, którą usłyszą. A jak czynili utracjusze koron? Utracjusze koron nie wykonują natomiast jego słów, tak jak powiedzieliśmy, i nie uznają go za swojego nauczyciela pod wieloma względami. Nie szukają jego nauk w odpowiedni sposób i często uznają za jego nauki to, czego tak naprawdę Pan Jezus wcale nie naucza. Wówczas takie osoby, które przyjmują taką naukę, której nie sprawdzili, nie zbadali, albo którą wiedzą, że nie pochodzi od Pana, wówczas takie osoby idą za własną mądrością, a nie za nauką Pana. Pan pozwala, aby tacy przyjmowali w większym lub mniejszym stopniu błąd, aby byli zarażeni tym błędem, Ich nieszczęsny stan serca ma zaślepiający wpływ na ich umysły, w wyniku czego często skłonni są przyjmować błąd za prawdę. Przyjmowanie także nauki tylko dlatego, że przedstawił to taki czy inny brat, przyjmowanie jej dlatego, że przedstawił to taki czy inny przewód, też nie jest rzeczą właściwą. Też nie jest właściwym studiowaniem, też nie jest właściwym badaniem Słowa Bożego. Podobnie niektórzy traktowali brata Russella, brata Johnsona, słuchając ich jako przewodu, a nie zwracając większej uwagi na prawdę, którą Pan przez nich podawał. Pamiętamy znamienity przykład siostry, która mówiła, że ja będę na pewno w Królestwie Bożym. Dlaczego? Bo będę trzymać się płaszcza brata Russella. Tak? Ona patrzyła na brata Russella jak na ten przewód, na tego wodza, którego jeżeli tylko będzie słuchać, bez indywidualnego badania, analizowania, to na pewno będzie w Królestwie Bożym. Ale nie tak, nie tego Pan Bóg oczekuje od swoich dzieci, od wiernych z ludu Bożego. W momencie śmierci tych sług, których takie jednostki się mogły trzymać, struktura ich wiary, ich charakteru lega w gruzach. Umarł ten, którego się trzymałem. Tak jak ta siostra trzymała się płaszcza brata Russella, jeżeli on umarł, to co wtedy? Co teraz? Z kogo ja mam słuchać? Za kim iść? Jak postępować? No przecież ten, którego słuchałam, już nie żyje. Takie postępowanie prowadziło do utraty korony wśród nowych stworzeń. Stawali się tacy utratyszami koron. Możemy podać przykład Gedeona i tych 10 000 poświęconych wojowników, którzy przyszli do źródeł, aby napić się wody. Mówię 10 000, bo pomijam tą liczbę 22 000 usprawiedliwionych, którzy już zostali przesiani i oddzieleni. Tak? 10 000. Spośród tych 10 000 tylko 300 okazało się najwierniejszych. Tylko 300 spośród nich pokazuje to tą klasę małego statka, a pozostali tych 9 700 właśnie utraciuszy koron. Przeważająca większość tak postąpiła, w taki sposób się zachowała. Nie zbadała prawdy, nie przeanalizowała jej, żeby móc przyjąć ją do swojego serca i przyjąć ją za swoją prawdę. Z punktu widzenia mądrości, tacy budowali oczywiście na Chrystusie, ale budowali na Chrystusie jako na piasku. To jest budowali taką strukturę wiary, która w czasie próby jest opuszczana przez Chrystusa. Tak jak piasek, który jest pod domem, jeżeli przyjdzie woda i długofalowo napiera na ten dom, co się dzieje z tym piaskiem, ten piasek jest wypłukany. I w końcu ten dom traci swój fundament, traci swoją ostoję i ten dom niestety, ale się zawala. Kolejnym elementem, na którym budujemy strukturę naszej wiary i charakteru, to jest Chrystus, który stał się sprawiedliwością. Chrystus jako sprawiedliwość, według tego, co powiedział apostoł Paweł w tym pierwszym rozdziale w wersecie 30. Chrystus staje się dla nas sprawiedliwością od Boga w tym znaczeniu, że nas usprawiedliwia. Dzięki komu mamy usprawiedliwienie? No niektórzy twierdzą, że według własnych uczynków, według własnego postępowania, ale jest to nieprawdą. Usprawiedliwienie od naszych grzechów. Przypisaną sprawiedliwość możemy uzyskać tylko od Zbawiciela, przez Jego krew, przez Jezusa Chrystusa, przez nikogo innego, przez nic innego. Na pewno nasze własne uczynki nie są w stanie dać nam sprawiedliwości, doskonałości, która byłaby gotowa wytrwać, zmierzyć się z boskim sądem i oceną. Doskonałe posłuszeństwo Jezusa Chrystusa jako człowieka wypracowało właśnie tą sprawiedliwość. Nasza wiara ją przyjmuje w tymczasowym usprawiedliwieniu. Pamiętamy, w wieku Ewangelii tymczasowo usprawiedliwionych przed poświęceniem, a ci, którzy poświęcali się, dostępowali ożywionego usprawiedliwienia, stając na próbie do życia. Dzisiaj przyjmujemy to usprawiedliwienie w tymczasowym usprawiedliwieniu, w żadnym innym. Każdy tracący koronę w wieku Ewangelii posiadał Chrystusa jako swoją sprawiedliwość na początku swojego poświęcenia. Dla każdego Chrystus stał się sprawiedliwością, bo inaczej nikt, ci, którzy stali się później utratyszami koron, gdyby nie byli usprawiedliwionymi, nie mogliby stać się poświęconymi. A więc dla nich wszystkich Chrystus stał się sprawiedliwością, a więc późniejsze ich czyny i postępowanie musiało spowodować, że zaczęli budować nie na skalę, nie na opoce, na Chrystusie jako opoce, ale zaczęli budować na piasku. Wierni starają się każdego dnia postępować sprawiedliwie, z każdym dniem być coraz bliżej, coraz bardziej sprawiedliwymi. W przypadku swoich upadków podnoszą się, pokutują i dalej idą w stronę sprawiedliwości. Tak jak Biblia mówi, siedemkroć upada sprawiedliwy, z tego wszystkiego wyrywa go Pan, z tego wszystkiego podnosi go Pan i dalej idzie, postępuje na drodze swojego poświęcenia. A jak czynili właśnie utraciusze koron? Jak czynił ten głupi budowniczy? No właśnie, jakiś czas po swoim poświęceniu wkradła się do ich umysłów, do ich serc rosnąca niewierność wobec sprawiedliwości, co sprawiało, że zaczęli oni budować już nie na Chrystusie jako na skale, ale na piasku. Słabła ich wrażliwość sumienia, coraz mniej zaczęli nienawidzić grzech, coraz bardziej zaczęli dążyć ku rzeczom cielesnym, rzeczom ziemskim, coraz bardziej zaczęli ulegać samowoli ciała w ich postępowaniu, w ich zachowaniu. Wkrótce w większym lub mniejszym stopniu zobojętnieli na niektóre wezwania sprawiedliwości i w większym lub mniejszym stopniu otwierali się na potrzeby przeciwnika do tego, aby grzeszyć. To stawało się takie przyjemne, takie miłe. A jak zgrzeszę jeden raz, zrobię może coś takiego albo innego, to poproszę Pana Boga o przebaczenie i mi wybaczy przez Pana Jezusa, przez Jego sprawiedliwość. Zaczynali iść na ustępstwa w swoim poświęceniu, w swoim życiu, w kwestii właśnie sprawiedliwości. Tym samym poprzez to zaczęli budować na Chrystusie jako na piasku. Czy Pan może być w takim razie z takimi w czasie próby, tacy, którzy starają się budować na piasku, budują na piasku albo idą na ustępstwa w swoim poświęconym życiu? Trzecim fundamentem tej budowli stał się, jest Chrystus, który stał się uświęceniem, jak mówi apostoł Paweł. Powiedzieliśmy mądrością od Boga, sprawiedliwością, ale także uświęceniem stał się Chrystus. Co to oznacza? To oznacza, że Chrystus Pan umożliwia nam poświęcenie się Bogu. Chrystus Pan umożliwia usprawiedliwionym, umożliwia nam poświęcenie się Bogu. Poprzez co? W jaki sposób to czyni? Poprzez pobudzenie w naszym umyśle naszej wiary poświęcającej i miłości w nas do Pana Boga, do Jego słowa, do prawdy, do sprawiedliwości. Umożliwia nam także utrzymanie naszej woli martwej względem siebie i świata oraz poświęca wszystko dla Boga. To Pan Jezus nam w tym wszystkim pomaga, w naszym poświęceniu. Pomaga nam realizować śluby naszego poświęcenia. Dlatego, tak jak powiedzieliśmy, na etapie poświęcania się nowe stworzenia budowały na Chrystusie jako na skalę. Ponieważ gdyby było inaczej, Pan Bóg nie przyjąłby ich poświęcenia. Nie przyjąłby ich poświęcenia, a tym samym nie spłodziłby ich z Ducha Świętego w wieku Ewangelii. Na kolejnym etapie swojego życia, a więc już życia poświęconego, Pan Jezus daje nam tyle światła, ile jest to niezbędne, abyśmy mogli zachować śluby naszego poświęcenia. Pan Jezus nie wpływa sztucznie na nas samych, na nas indywidualnie, kierując nas jak maszyny zaprogramowane, żebyśmy czynili tak, a nie inaczej. Ale daje nam taki ogrom prawdy, światła i zrozumienia prawdy, żebyśmy mogli w naszym poświęceniu dochować ślubów poświęcenia, które złożyliśmy przed Panem Bogiem. Pomaga nam pozostawać martwymi dla siebie i świata, a być ożywionymi dla Boga. Wierni zatem badali i będą badać Słowo Boże, aby szukać wskazówek od Pana w celu wypełnienia tej części ślubu swojego poświęcenia. Będą pozytywnie reagować na to Słowo i postępować według Niego. Będą czynić to zawsze, bez względu na to, czego będą doświadczać w swoim życiu, bez względu na to, w jakich gruzach będzie znajdował się ten świat, bez względu, jakie przyjdą na świat epidemie, bez względu na to, czy przyjdzie głód na ziemię. Wszystkie elementy rewolucji, czy też anarchii, które są i które jeszcze nadejdą. Wierni zachowają w swoich sercach pokój Boży. Nie będą się lękać, nie będą przestraszeni, nie będą się chować. mimo różnych ataków przeciwnika i presji otoczenia, będą realizować śruby swojego poświęcenia, nawet do wycieńczenia i nawet do ostatnich sił. Będą to czynić i wierni małego statka to czynili w swoim życiu do końca swojego życia. A jak to było w przypadku utracjuszy koron? W przypadku utracjuszy koron na początku swojej drogi zachowywali te śruby swojego poświęcenia dotyczące umartwiania siebie i świata, bycia żywym względem Boga. Jednak z biegiem czasu, tak jak do ognia, kiedy nie dorzuci się drwa, żeby ten płomień płonął, czy to w kominku, czy na ognisku, tak samo i było z ich życiem duchowym. Ten ogień stopniowo przygasał. Ogień Boży, Ducha Świętego, który był w nich, Ducha Prawdy, Ducha Bożego, który także i w dzisiejszym czasie może przygasać wśród poświęconych. Zaczęli oni, ci utracjusze koron, iść na kompromis między prawdą a błędem, między Panem a światem, między szatanem a nimi samymi. Pozwolili, aby rządziły nimi pewne motywy samolubne lub światowe. Poszli za ciałem, za tym, co cielesne. Stali się tymi, o których mówi apostoł Jakub w pierwszym rozdziale w wersecie 18, posiadającymi umysł dwoisty. Nie podobała im się niepopularność, niesława, znużenie, ból, cierpienia, trudy, niedostatek, samotność, niewygody, których doświadczali, będąc poświęconymi. Dlaczego my mamy tak cierpieć? Przecież możemy sobie w naszym życiu poświęconym ułatwić, może być wygodniej, może być lepiej, może być przyjemniej. Czyli to, czego doświadcza prawdziwy chrześcijanin. Od tego zaczęli odstępować. Nie podobały się im warunki, jakie dzisiaj panują, jakie w tamtym czasie panowały. Może gdyby żyli w dzisiejszym czasie, może chcieliby pomóc w zmianie tego świata. Oczywiście na zasadach tego świata. Może w taki sposób chcieliby być popularnymi. Może w taki sposób chcieliby w jakiś sposób się wybić na przywódców takiej czy innej grupy politycznej, może takiej czy innej opcji strajkujących, protestujących. Nie wiemy tego. W sposób taki, o jakim mówiliśmy na początku właśnie i w tych sprawach, o jakich mówiliśmy na początku naszej lekcji. Ale zapomnieli oni w swoim boju, że nie taki jest sposób działania Pana w tym ucisku, że tacy, tak postępując, tak myśląc, nie budują nas na Panu jako na opoce, ale budują na piasku. Pan tego nie oczekuje. Pan ma ustalony sposób działania w tym ucisku. I my wiemy, jaki ten sposób jest, dlatego nie powinniśmy buntować się, burzyć się na to, że może czas ucisku wygląda tak, a nie inaczej, że nie możemy się spotkać, chcielibyśmy, ale nie możemy. Pan dobrze wie o tym i Pan stwarza nam takie warunki, żebyśmy mogli mimo tych warunków mieć także ze sobą taką, a nie inną społeczność braterską. W przypadku nowych stworzeń Pan rozwijał w nich także uczucia niebiańskie, które ostatecznie miały zostać skrystalizowane. Ale tego wątku nie będziemy tutaj poszerzać, ponieważ te uczucia niebiańskie, które były w nich, w nowych stworzeniach dzisiaj nie są przedmiotem naszych uczuć i naszych rozmyślań. I czwarty fundament, na którym powstaje ta budowla chrześcijanina, struktury wiary i charakteru, to Chrystus, który staje się wyzwoleniem. Chrystus, który staje się wyzwoleniem dla poświęconych. Co to oznacza? Stanie się przez Pana naszym wyzwoleniem oznacza, że realizuje On zadanie wybawiania nas od wszystkich naszych wrogów. Tak jak powiedzieliśmy, że skłania, pomaga nam w naszym poświęceniu, dając nam odpowiednie prawdy, nauki, okoliczności opatrznościowe, życiowe, pomagając nam w naszym boju wiary, tak samo i tutaj wyzwala nas od naszych wrogów. Ratuje nas ze wszelkich sideł zostawianych na nas przez diabła, świat i ciało, pokazując, jak je ominąć, jak pokonać, jak je zwalczyć. Udziela nam zwycięstwa we wszystkich naszych walkach z nimi. Pomaga nam w tym nasz Zbawiciel. Czynienie przez Pana tych dwóch rzeczy zależy jednak od stosowania się przez nas do Jego wskazówek. Od tego, czy tak jak mądry budowniczy słuchamy tych słów naszego Pana, czy też jak głupi budowniczy ich nie słuchamy. Idziemy według własnych myśli, jak nam się wydaje, że powinniśmy postępować i czynić. Nie występuje on jednak Nie występuje on jako wyzwoliciel dla tych, którzy lekceważą jego plany i zarządzenia w celu wyzwalania ich. Jest wyzwolicielem on dla tych, tylko dla tych, którzy są mu posłuszni. I tylko dla nich, podkreślmy, tylko dla tych, którzy są mu posłuszni i słuchają jego słów. Tak jak mówili z apostoła Pawła do Żydów, 5 rozdział, werset 9. Oczywiście nie może on wyzwolić tych, którzy nie są mu posłuszni, to jest oczywiste. I byłoby sprzeczne wbrew jego charakterowi i jego woli. Wyzwolenia uzyskuje się w walce. Kiedy idziemy do boju, do walki, wówczas możemy mówić o zwycięstwie, o wyzwoleniu z jakichś sideł, w których może ktoś, kto bojował, kto walczył, kto szedł, znalazł się, wpadł w jakieś sidło. Polem walki ducha dla chrześcijanina jest umysł danej jednostki. To właśnie w nim, w tym umyśle toczą się te duchowe walki chrześcijanina i musi on wytrwać aż do całkowitej albo porażki wszystkich niewiernych, albo do tymczasowej porażki częściowo wiernych, albo do zwycięstwa tych, którzy okazali się zupełnie wiernymi w swoim boju wiary. Boska przysięga gwarantuje wiernym zwycięstwa we wszystkich pojedynczych bitwach tej wojny, że Pan będzie z wami. Pan mówi, pociesza was, nie bójcie się. Tak samo dzisiaj moglibyśmy zapytać, boimy się, moglibyśmy powiedzieć każdemu, nie bójcie się tego, co się dzieje, tego, co dzisiaj jest na świecie, nie bójcie się tego. Pan jest z wami. Czujecie to? Czujecie tą bliskość Pana, tą relację z Panem? Dogadzanie samemu sobie, światu i grzechowi nie da zwycięstwa w tych walkach duchowych. Dzisiejszy czas ucisku i wiele duchowych walk, jakie musimy staczać, są niezłym polem bitwy dla poświęconych. Tylko pełne poświęcenie w walce może przynieść nam zwycięstwo. Wierni zwyciężają w tych walkach, tym samym budując się na Chrystusie jak na opoce. Jeżeli są wierni, On, Chrystus, staje się dla nich wyzwolicielem. Staje się dla nich tą opoką, jest dla nich tą opoką. A jak to było wśród utracuszy kolon? Nie wykonywali w pełni poleceń Pana w tej walce. Nie słuchali słów Pana. Uchylali się od walki, za bardzo przejmując się porażkami, a może ranami, które mogli odnieść w tej walce, albo tymi, które odnosili. Zniechęcali się. Byli gotowi na ucieczkę nawet z pola walki. Nie martwili się zbytnio innymi i innymi z tej armii, w której walczyli, armii Pana. Bardziej myśleli o sobie i o swoich wygodach, aniżeli o sprawie, którą Pan wyznaczył przed swoją armią. Taka postawa prowadziła do osłabienia się ich odwagi, ostudzenia ich zapału, a ostatecznie powstrzymywania ich wytrwałości. Zniechęcali się, odchodzili albo od nauk Pana, albo zaczęli wytwarzać różne błędy, przeciwne w ogóle nauce, którą Pan dał im wcześniej zrozumieć. Tacy budowali i budują na piasku. Tacy budowali, jeżeli są tacy w dzisiejszym czasie, tacy budują na piasku. A więc w tych czterech elementach, w tych czterech fundamentach budowli Pan Jezus Chrystus był dla poświęconych, dla nowych stworzeń, a w dzisiejszym czasie możemy powiedzieć tak, że staje się, jest właśnie tą mądrością od Boga, z tą sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem. Ale drodzy braterstwo, po wybudowaniu tej budowli chrześcijanina, tak jak czytaliśmy w przypowieści, a więc po budowaniu tej struktury wiary i charakteru, przychodzi czas na jej wypróbowanie. Dla różnych osób odbywa się to w różnym czasie, w różny sposób i przez różne doświadczenia. Dlatego teraz krótko powiedzmy sobie, w jaki sposób Pan Bóg próbuje tą budowlę, a więc tą strukturę wiary charakteru, w jaki sposób czynił to w okresie parouzji, w okresie epifanii w stosunku do tych dwóch klas, małego statka i wielkiej kompanii, ale także odnosząc to do siebie samych, w jaki sposób wypróbuje także i nasze struktury wiary i charakteru. Pan wie, jaki jest najlepszy sposób wypróbowania każdego z nas indywidualnie. Pan wiedział, jak wypróbować obie te klasy pod względem ich budowania na Chrystusie jako opoce lub też na piasku. Próbowanie tych klas jest opisane w wersecie 25 i 27 naszej przypowieści, wersety, które odczytywaliśmy, przypomnijmy je. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. Werset 27. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. Tego domu, który był zbudowany na piasku. Przez cały wiek Ewangelii wszystkie nowe stworzenia funkcjonowały, mając nadzieję zwycięstwa w małym statku, mając nadzieję perspektywy życia w boskiej naturze. W wieku Ewangelii nie było podziału na małe statko i na wielką kompanię. Dopiero rok 1914-16, początek ucisku pokazał, że wyłoniła się taka klasa jak klasa wielkiej kompanii. Tych, którzy utracili korony, tych, którzy okazali się za mało wierni do tego, aby znaleźć się w klasie małego statka. To właśnie koniec okresu parouzji, początek okresu epifanii stał się tym szczególnym czasem na wypróbowanie, rozdzielenie, objawienie właśnie klasy wielkiej kompanii. Przypowieść, którą rozważamy, podaje, że środkami, przy pomocy których Pan próbował tą strukturę ich wiary i charakteru obydwu tych klas, były trzy rzeczy. Deszcz, powódź i wiatry. Oczywiście nasz Pan nie miał na myśli w tej przypowieści literalnego deszczu, powodzi czy też wiatrów, ponieważ struktura wiary i charakteru jest próbowana raczej przez inne rzeczy, aniżeli przez te literalne rzeczy, o których powiedzieliśmy. Zobaczmy zatem, co Pan miał na myśli, mówiąc o próbie deszczu, o próbie powodzi i próbie wiatru. Pierwsza próba, która przyszła na te budowle z tej przypowieści, to była próba deszczu. Zgadzamy się za Biblią oczywiście, ponieważ Biblia tak mówi, iż symbolem wody jest prawda. Jest prawda, którą Pan udziela wiernym. Czysta prawda. Czytaliśmy Ewangelię Jana 17, rozdział, werset 17. Słowo Twoje, Słowo Boże jest prawdą, powiedział Pan Jezus. Wiele innych wersetów, które moglibyśmy czytać, 5 Mojżeszowa 32:2, Psalm 72:6, także wskazują na deszcz prawdy. I możemy mówić o łatwiejszych prawdach, które są pokazane w deszczu, w drobnym deszczu padającym na ziemię, i trudniejszych prawdach, które są pokazane w ulewie deszczu przychodzącym na ziemię. Deszcz padał na obydwa te domy i stał się próbą przetrwania każdej z tych budowli. Stał się elementem decydującym, w jakiej klasie znalazła się dana jednostka, czy w klasie małego statka, czy też wielkiej kompanii. Czy obecnie lud Boży otrzymuje deszcz prawdy? Nie tylko ten drobny, ale także, czy dzisiaj lud Boży doświadcza ulewy prawdy? Bez wątpienia tak. W okresie parouzji i epifanii spadła ulewa deszczu prawdy. Tak wiele wyjaśnień Słowa Bożego w jego różnych postaciach, czy to w wykładach, czasopismach, broszurach, publicznych wykładach, tego wszystkiego nie było przez cały wiek Ewangelii. Ta prawda stała się jednak ciężką próbą dla obu tych klas. A dlaczego? W jaki sposób? Po śmierci pastora Russella wielu tych, którzy wcześniej głosili i bronili prawdę daną od Pana, zaczęli pójść w odwrotną stronę. Zaczęli tą prawdę oczerniać, zaczęli tą prawdę obalać. Czynili to pielgrzymi, czynili to starsi i inni, którzy wcześniej uważali tą prawdę za swoją, za prawdę pochodzącą od Pana. Zaczęli atakować prawdę zamiast jej bronić. Prawda Epifanii, którą Pan objawił po śmierci pastora Russella, broniła właśnie prawdy z okresu parouzji, daną przez Pana, przez pastora Russella, i pogłębiała ją, dawała dodatkowe szczegóły i wskazywała na głębię tej pięknej prawdy. Wiele dyskusji pastor Johnson poświęcił na obronę prawdy, którą Pan podawał właśnie w okresie parouzji. I sam powiedział coś takiego pastor Johnson. Wynikiem tego jest to, że odrzucający i atakujący prawdę nie są przez niego głaskani miękkimi rękawiczkami, są raczej bici przez niego biczem rzemyków i wypędzani ze świątnicy jak lewici. Stanowczo, powiedział brat Johnson, stanowcza była jego postawa w tym zakresie, w obronie prawdy parouzji. Wierni zachowywali tą prawdę i stawali w jej obronie. Wielu z wielkiej kompanii wydaje się, że nie przyjęło tej prawdy na podstawie jej zbadania, na podstawie tych 7 pewników, o których mówiliśmy, nie przyłożyło do niej serca, nie chciało im się jej badać samemu, a bazowali niejednokrotnie na tym, co powiedzieli ich wodzowie. Dlatego też tak łatwo przyszło im odrzucenie pewnych zarysów prawdy i stwierdzenie, nie, ta prawda nie pochodzi od Boga. My mamy teraz coś lepszego, my mamy coś wspanialszego, coś nowszego, coś bardziej popularnego. My wam teraz pokażemy, co tak naprawdę jest prawdą. Posłannik Parouzji i Epifanii stał się dla nich niepopularny. I jeszcze dwa inne cytaty pastora Johnsona. Płytkość ich myślenia sprawia bowiem, iż nie są świadomi faktu, że przyjmowanie przez nich nowych błędów oznacza odrzucanie prawdy parouzyjnej, która z powodu początkowego słabego wniknięcia w ich umysły w międzyczasie w większości została z nich wytarta, w wyniku czego bardzo często uważają, że potwierdzane prawdy parouzyjne są jakimś nowym wynalazkiem autora. Tak wielu uważało, że te prawdy, które przedstawiał pastor Johnson, że są one czymś nowym, jakimś nowym wynalazkiem autora. Podobnie stało się z prawdą Epifanii po śmierci pastora Johnsona, która także objęta jest tym typem. A więc ta prawda, deszcz prawdy padający na te domy, to nie tylko prawda z okresu parouzji, ale także prawda z okresu Epifanii. Kolejny cytat brata Johnsona. Dla niektórych ciężką próbą jest bogactwo typów i proroctw, wyjaśnianych jako dalsze dowody prawdy parouzyjnej. Niektórzy potykają się z powodu długości odnośnych artykułów, ponieważ nie dostrzegają licznych szczegółów, jakie Biblia podaje na temat takich prawd i jakie Bóg pragnie, by jego wierny lud poznawał, w miarę jak stają się one na czasie. Inni są próbowani tą ulewą prawdy parouzyjnej, ponieważ miłują i usiłują utrzymać społeczność z wieloma z tych, którzy w większym lub mniejszym stopniu odrzucają taką prawdę. Dlatego nie powinno nas zaskakiwać to, że posłannik Epifanii stał się bardzo niepopularny wśród tych poza maluszkim statkiem, w stosunku do których skierowana jest jego służba. Lecz właśnie ta niepopularność jest próbą dla tych wiernych, którzy nie rozumieją jeszcze sytuacji, a tym bardziej dla częściowo wiernych budujących na piasku. Koniec cytatu. Czy dzisiaj to jest aktualne? Czy dzisiaj Pan próbuje nas na tym punkcie, na tym polu? Sami oceńmy, drodzy braterstwo, analizując samych siebie oczywiście. Dla wiernych ulewny deszcz prawdy nie spowoduje żadnej szkody w ich strukturze wiary i charakteru. Nie naruszy ich budowli. W ich budowli nie ma żadnych dziur, w ich dachu nie ma żadnych nieszczelności, nie ma miejsca, przez które woda mogłaby się dotrzeć i zniszczyć od wewnątrz strukturę wiary i charakteru. Tak jak to jest w przypadku utracjuszy koron, którzy nie byli w stanie znieść tej próby, ponieważ ich struktura wiary i charakteru składała się z mieszaniny prawdy i błędu. Ich budowla posiadała wiele dziur. Ta budowla mocno przeciekała, niszcząc ją od wewnątrz. Trzymanie się przez nich prawdy było mniej lub bardziej powierzchowne. To prowadziło do słabej struktury ich wiary. Ich miłość do prawdy była w większym lub mniejszym stopniu osłabiona. Chrystus jako fundament z piasku nie był dla nich wzmocnieniem, nie był dla nich podporą, nie był dla nich ostoją. Kiedy przyszła ta woda, ten piasek został wypłukany, opuścił ich w tych doświadczeniach Pan, bo jeżeli oni nie byli przy Panu, to dlaczego Pan miał być przy nich w tych doświadczeniach, które na nich przyszły? Pan ich opuszczał i porzucał w wyniku ich niewierności. To ta próba wody, deszczu niszczyła, pustoszyła ich strukturę wiary i charakteru. Kolejna próba, która przychodziła na te domy, to próba powodzi. Już dzisiaj w wykładzie brat Łukasz także wspomniał o tej powodzi, o mieszaninie prawdy i błędu, która w tym okresie czasu była bardzo duża. Każdy uważał, że może podawać prawdę, każdy mógł przedstawiać swoje teorie, swoje nauki, swoje interpretacje Słowa Bożego. Ale powódź to jest mieszanina czystej wody z gliną, pyłem, piaskiem, korzeniami, wszystkim tym, co ona za sobą niesie. I tak się też stało w okresie epifanii, kiedy to wielka kompania wykazała i szczególnie wodzowie tej klasy wykazali, że nie idą za Panem, nie idą za prawdą, ale pokazali, że idą za nurtem tych wszystkich błędów, tych wszystkich rzeczy, które w tym czasie były głoszone. Karmili się tym błędem, karmili się tą mieszaniną prawdy i błędu. W efekcie końcowym przyniosło to to, że ich struktura wiary i charakteru legła w gruzach. Nie mówimy o błędach powstałych w wyniku nieświadomości tych jednostek, ale o błędach, które wprowadzili w wyniku własnej samowoli, próby własnych interpretacji Słowa Bożego i odrzucania prawdy otrzymanej wcześniej od Pana. Trzecia próba, która przyszła na te domy, to próba wiatru. Wiatr w symbolach biblijnych, krótko już tylko w streszczeniu powiem, przedstawia wojny. Tu w tym tekście, w tej przypowieści Pan Jezus nie miał wojen literalnych, ale wojny duchowe, które stacza i powinien staczać chrześcijanin na różnych punktach. Czy to wojna przeciwko ciału, diabłu, przeciwko światu, przeciwko różnym trudom, które przychodzą na nas w naszym poświęconym życiu. Ta próba dotyczy głównie charakteru. Dzisiaj słyszeliśmy też w wykładzie myśli dotyczące charakteru, budowania charakteru i struktury tego charakteru. Czas, w jakim żyjemy, obfituje w niezliczoną ilość różnych pokus. Pokus, jakich świat wcześniej nie znał. Grzech nie był jeszcze nigdy tak powabny jak dzisiaj. Jeszcze nigdy tak nie atakował poświęconych. Próby, które dzisiaj przechodzimy, to co widzimy, to co nas otacza, jest dzisiaj tak mocne jak nigdy dotąd, drodzy braterstwo. Te walki w tych pokusach uderzają w każdy element naszego charakteru. Charakter w jego wszystkich łaskach, zaletach jest przedmiotem naszej pracy przez całe życie. Wyższe łaski charakteru, to co dzisiaj też słyszeliśmy, mają kontrolować te niższe, żeby one nie zaczęły panować nad nami. I to czynili właśnie wierni z małego statka, w przeciwieństwie do utracjuszy koron, którzy poszli za tą samowolą, poddali się tym symbolicznym wiatrom. Nie walczyli w tych walkach duchowych, ale poddawali się im i cieszyli się z tego, czego doświadczali na teraz, na dzisiaj, w tym momencie. Nie słuchali słów Pana w tej kwestii, w jaki sposób rozwijać charakter, iż jest on niezbędny i potrzebny do tego, aby stać się zwycięzcą. Dlatego jak ważną rzeczą jest charakter. Charakter, który każdy chrześcijanin musi w sobie budować i wypracowywać. W próbach, w czasie ucisku, właśnie w tych doświadczeniach, jakie dzisiaj żyjemy, możemy sobie sami odpowiedzieć. Czy zachowujemy naszą strukturę wiary i charakteru w tym czasie? Jakim jest nasz charakter? Jak reagujemy na te wydarzenia i te rzeczy, które dzisiaj nas otaczają i które widzimy? Dlatego, drodzy braterstwo, jeżeli byśmy przeszli pomyślnie te dwie pierwsze próby, a tej trzeciej byśmy nie przeszli, nasza struktura wiary charakteru upada, nie zwyciężamy. Musimy zwyciężyć w tych trzech próbach. Wierni nowe stworzenia musieli przejść te trzy próby. Dlatego na koniec pragnę braterstwu życzyć, aby przykład tych dwóch klas, tej przypowieści, ich odmiennego ducha był przykładem dla nas na dzisiejszy czas ucisku, na ten czas końca, w jakim żyjemy. Nie pozwólmy sobie nigdy na nic, co mogłoby zniszczyć strukturę naszej wiary i charakteru, zwłaszcza w tym czasie ucisku, który nas otacza. I ostatnie zdanie zakończę cytatem brata Johnsona. Czy jesteśmy tacy jak on, czy tacy jak ten, który budował na opoce? Jacy jesteśmy? Jak pewne jest nadejście jutra, tak pewne jest, że czas oraz deszcz, powodzie i wiatry objawią, jacy jesteśmy. Obyśmy, drodzy, okazali się wiernymi jak mądry budowniczy. Życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego z tych wspólnych rozważań. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Dziękuję za uwagę.